Weekend Radia Tok FM.
Dobry wieczór Państwu, witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Energia dla klimatu. Tytuł naszej dzisiejszej audycji: Energia od nowa, przyjazny rozwój Polski. Pewnie się słuchacze zdziwią, taki łagodny tytuł, jak już to skomentował współprowadzący, zaraz przedstawię gości współprowadzącego. Energia od nowa, no to stali słuchacze na pewno domyślają się więcej, o co chodzi, a przyjazny rozwój Polski, całość to jest przyjazny rozwój Polski ludziom, gospodarce i środowisku. To jest tytuł raportu, który stał się jakby punktem wyjścia do naszej rozmowy, ale przedstawiam współprowadzący Radosław Gawlik, Eko Unia Partia Zieloni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Andrzej Kassenberg, doktor Andrzej Kassenberg, ekspert Koalicji Klimatycznej, Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan Aleksander Śniegocki, ekspert WISE Europa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jedno słówko, skrót WISE, to oznacza?
Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich.
Ponieważ gdy usłyszałam o raporcie, od razu miałam takie skojarzenie z panem, panie doktorze, zwracam się do doktora Andrzeja Kassenberga. No to proszę pana dwa słowa wstępu. Cóż to za raport?
Raport powstał w ramach projektu realizowanego wspólnie z WWF-em, Instytutem Energetyki Odnawialnej i Krajową Agencją Poszanowania Energii. Raport stanowił podstawę do przygotowania scenariusza filmu Punkt krytyczny i tenże raport został napisany, aby poruszyć najważniejsze wątki dotyczące energetyki, dotyczące spraw klimatycznych. Raport składa się z 10 rozdziałów, zaczynając od klimatu, sprawy rozwoju, energetyki odnawialnej, efektywności, transportu, polityki klimatycznej, kończąc na sprawach konsumpcji.
Ale żebym dobrze zrozumiała, nasi słuchacze, coś, to jest diagnoza stanu istniejącego, czy jest to diagnoza plus perspektywy, plus przewidywania i tak dalej?
Jest to na bazie diagnozy propozycja rozwiązań, jakie należałoby wprowadzić w Polsce w zakresie energetyki, tak abyśmy mogli powiedzieć z czystym sumieniem, że Polska działa na rzecz ochrony klimatu.
No i co właściwie, jakie są główne konkluzje, prawda? Czy ta energia od nowa się jakoś nam rysuje, czy właściwie to jest taka energia, którą ciągle nam proponuje rząd? Czyli, nie wiem, 50% węgla, 60% węgla w roku 2050, czyli właściwie podpisaliśmy tą politykę klimatyczną, ale właściwie ciągle tkwimy mocno, prawda, w tym, no, od czego chyba wszyscy już odchodzą, jakby takie, żebyśmy wystartowali, można powiedzieć. To jest z jednej strony, a z drugiej strony może bym pana doktora poprosił o pewne przypomnienie zagrożeń właściwie. Dlaczego to wszystko, dlaczego my wokół tego jakby tym się tak zajmujemy, tyle instytucji, instytutów.
Angażują się organizacje w stworzenie takiego raportu.
No, kluczową sprawą jest to, że zmiany klimatu są faktem, którego żadna poważna instytucja naukowa na świecie nie krytykuje. Wszyscy uważają, że człowiek w bardzo istotny sposób wpływa. I jeżeli chcemy mieć sytuację, w której nie będzie bardzo gwałtownych zmian klimatu z powodziami, suszami, huraganami, wyspami ciepła, falami upałów, to należy w bardzo szybkim tempie odejść od spalania paliw kopalnych. Mówi się, że mamy dosłownie kilkanaście lat, ażeby wypełnić takie coś, co się nazywa budżet węglowy, czyli ile wolno nam tego węgla wprowadzić do atmosfery, ażeby te zmiany klimatyczne były w miarę łagodne. Dzisiaj już temperatura wzrosła o ponad 1 stopień Celsjusza, co wydaje się niezbyt dużo, ale mówimy o średniej globalnej. Między okresem zlodowacenia a okresem między zlodowaceniami tylko 4 stopnie Celsjusza było różnicy, czyli widać wyraźnie, że ten 1 stopień to jest bardzo dużo. Wszystko jest związane z tym, że mamy coraz więcej tego dwutlenku węgla w atmosferze. Dzisiaj już przekroczyliśmy 400 cząstek na milion, a przed rewolucją przemysłową było tego 278, czyli prawie o 50% tego dwutlenku węgla w atmosferze jest więcej. I to jest główną przyczyną, to jest to, co jest podstawą do negocjacji, rozmów, łącznie z bardzo ważnym szczytem klimatycznym w Paryżu, w którym powiedziano, że nie powinniśmy przekroczyć 2 stopni Celsjusza, a najlepiej by było, jakbyśmy się zatrzymali na 1,5 stopnia Celsjusza, co jest ekstremalnie trudne i dlatego tak ważnym jest, ażeby główny dział, który decyduje o tym, czyli energetyka, dokonał bardzo szybkiej transformacji właśnie w kierunku energetyki odnawialnej, odchodząc od paliw kopalnych.
Ja mogę mieć jedno pytanie dodatkowe, zanim przejdziemy do tych kierunków. Czy część polityków, ale część też społeczeństwa, no, można powiedzieć, kontestuje te zmiany klimatyczne? Uważa, że to jest jakby wymysł, że to jest jakby wyłudzanie pieniędzy. No, różne te argumenty padają dziwne dla mnie, ale no, trzeba jakby wziąć pod uwagę, że coś takiego jest. Czy mamy naukowe obserwacje, potwierdzenia w tej chwili, jeśli chodzi o zmiany klimatu w Polsce właśnie? Bo mówi się, a gdzieś tam, prawda, te zmiany klimatu, powodzie w Bangladeszu, to wiemy, ale tu w Polsce, prawda, nic nie widzimy.
Chcę dodać, jest grupa, która mówi, tak, są zmiany klimatu, ale one nie są wywołane działalnością człowieka, przynajmniej nie w takim stopniu, no to, w jakim tutaj jakby można by wnioskować tego, co pan doktor powiedział.
To dodatkowe jakby pytanie. No, znaczy, ale właśnie, jak to naukowo wygląda?
Wracam jeszcze raz do stwierdzenia. Nie ma żadnej liczącej się na świecie instytucji, która by odnosiła się krytycznie do tego, że zmiany klimatyczne wywołuje człowiek. Najbardziej poważna instytucja, czyli Międzyrządowy Panel do Spraw Zmian Klimatu, mówi o 95% pewności. Wracając do Polski, pozwolę sobie oprzeć na przykładzie Warszawy, bo Instytut realizuje strategię adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy. Gdzieś w połowie lat 50., 60. średnia temperatura była to rzędu 7 stopni Celsjusza. Teraz zbliżamy się 8, 9, a scenariusze, które przygotowano dla nas, mówią, że pod koniec tego wieku może być 10, 12 stopni Celsjusza. Czyli innymi słowy, w Warszawie może być podobna temperatura, jak jest w Ankarze. Mamy poważne problemy z podtopieniami, jest ich coraz więcej, mamy poważne problemy z huraganowymi wiatrami. No, proszę przypomnieć sobie połowę tego roku, 8 milionów metrów sześciennych drewna zostało zniszczonych, 480 tysięcy gospodarstw bez energii elektrycznej, kilka tysięcy dachów, chyba 6 osób zginęło. Podnosi się także powoli poziom Bałtyku. W momencie, kiedy przychodzi sztorm, ta fala sztormowa jest wyżej niż poprzednio, czyli tych zagrożeń jest coraz więcej. Instytut, którego tu pan Aleksander jest przedstawicielem, no, policzył, że to są straty idące w miliardy i jeżeli my nie będziemy przeciwdziałać, to lata 2020-2030 to te straty mogą sięgać 120 miliardów złotych. Czyli widać wyraźnie, że my też na tym tracimy.
Tak, jeszcze taka ciekawostka z perspektywy debaty publicznej wokół zmian klimatu. Tak mniej więcej rok temu, kiedy wyszedł z pełną mocą problem fake news, no to najbardziej dobrze zorientowani w tym problemie to właśnie byli eksperci z obszaru klimatu, bo oni stykali się z tym problemem dezinformacji, takiego zaciemniania debaty publicznej już od lat. Dokładnie te same techniki, czyli chociażby wrzucanie absolutnie fałszywych stwierdzeń do debaty, tak, żeby po prostu odbiorcy, opinia publiczna może nawet nie uwierzyła w to, że koniecznie zmiany klimatu nie zachodzą, tylko że po prostu miała wątpliwości i to służyło pretekstowi, jako pretekst, żeby nie podejmować żadnych działań. No tutaj taki chyba najlepszy przykład to jest często powtarzane stwierdzenie, że tutaj wulkany emitują bardzo dużo gazów cieplarnianych, co jest absolutnie nieprawdziwe. Jest weryfikowalne w ciągu 15 sekund sprawdzania, wyszukiwania sobie w internecie. Natomiast oczywiście, kiedy coś takiego pada w debacie publicznej, to mąci ten obraz. I takich przykładów jest dużo, dużo przez lata padało takich stwierdzeń. Natomiast faktycznie, jeśli się spojrzy na każdy z nich krytycznie, to tak jak to już pan doktor powiedział, w zasadzie nikt nie ma żadnych wątpliwości, że zmiany klimatu są spowodowane przez człowieka i musimy bardzo mocno ograniczyć zużycie paliw kopalnych, wręcz niemal się z nich wycofać, żeby móc ograniczyć sobie ryzyko nawet dla stabilności ładu światowego, bo jeśli połączymy problemy klimatyczne, z innymi problemami zasobowymi, ze zmianami demograficznymi, ze wzrostem liczby populacji w tych biedniejszych regionach, które są najbardziej narażone na zmiany klimatu, to jest już recepta na bardzo poważne problemy już w najbliższych kilku dekadach.
Znaczy, chciałem jeszcze dodać, że z badań takich socjologicznych nie wynika wcale, że Polacy tak w ogóle nie dostrzegają tego problemu. Jest to rzędu 70-80%, jest to zarówno z badań krajowych, jak i badań Eurostatu. To widać, że to rośnie, to zrozumienie. Natomiast część polityków i część działaczy gospodarczych, i część działaczy związkowych, dla nich to, że te zmiany klimatu są udokumentowane, jest bardzo niewygodne. W związku z tym podsycają to. Wydaje mi się, że w żadnym innym kraju nie jest to tak silnie podsycane, jak teraz. No, być może możemy wrócić do Stanów Zjednoczonych, do Trumpa, ale widać wyraźnie, że opinia publiczna, gubernatorowie poszczególnych stanów, firmy, wyraźnie dają temu odpór i jest ten słynny ruch We Are Still In, czyli my nadal jesteśmy w porozumieniu paryskim, prawda? Chociaż ostatnio ukazał się raport Białego Domu, który kwestionował kwestionował to, czy w ogóle zmiany klimatyczne wpływają na Stany Zjednoczone, nie mówiąc o tym, czy to dotyczy ogółu, czy nie. No, taka była to refleksja. Więc, sumując, trzeba sobie powiedzieć, że te działania to nie tylko jest sprawa zmian klimatu, ale to jest sprawa nowoczesnej, inteligentnej, innowacyjnej gospodarki i świat idzie w tym kierunku. Ktoś, kto się spóźni, straci.
W związku z tym, pan doktor Kassenberg, we wstępie do raportu, i rozumiem, jest to oparte na tym, co dalej się w treści zawiera, przytacza coś takiego jak zjawisko bańki węglowej. W uproszczeniu, to jest inwestowanie w projekty węglowe ciągle, mimo tego, że w zasadzie widać, że ze względów klimatycznych, ale i innych w tej chwili, świat się zaczyna bardzo mocno odwracać. Gdyby można było naświetlić ten element ekonomiczny właśnie, nie wiem, pan Śniegocki, bardzo proszę.
Tak, to bańka węglowa właśnie wynika z tego, że wiemy...
I co dla nas jeszcze, co to dla Polski oznacza, która bardzo mocno stawia na ten...
Wiemy... Na poziomie globalnym właśnie ile możemy wyemitować jeszcze dwutlenku węgla, tak żeby zachować się w tych bezpiecznych granicach, nawet jeśli przyjmujemy sobie, że...
To jest budżet węglowy.
Tak, budżet węglowy.
A nie
tak,
bańka.
Tak,
to jest różnica.
Budżet węglowy, tak. Bańka wynika właśnie, już przekłada się na rynek finansowy, czyli po prostu inwestujemy w aktywa oparte na paliwach kopalnych, które właśnie są w żaden sposób niespójne z polityką klimatyczną, nawet taką nie najbardziej ambitną, tylko nawet jeśli ona będzie szła tylko pół drogi, to i tak szczególnie aktywa węglowe będą nie do wykorzystania w perspektywie lat 30-40, co już oznacza, że jeżeli dzisiaj na przykład chcemy podjąć decyzję o budowie nowej elektrowni węglowej, to póki ona powstanie, to minie dobrych kilka lat i ona później, żeby miała w ogóle jakikolwiek sens ekonomiczny, to musi działać jeszcze przez 2-3-4 dekady, co znaczy, że podejmując dzisiaj decyzję o budowie elektrowni węglowej, mówimy, że nie wierzymy w jakąkolwiek poważną politykę klimatyczną w perspektywie roku 40-50, co zupełnie jest oderwane od obecnych trendów, chociażby tego, że Chiny obecnie uruchomiły u siebie, w najbliższym roku będą już uruchamiały ogólnokrajowy system handlu emisjami, obejmujący cały sektor energetyczny praktycznie. I to ma bardzo realne przełożenie też na sektor finansowy.
Trzeba sobie powiedzieć, że te właśnie aktywa, które są nawet w ziemi, które mają poszczególne firmy, zaczynają tracić na wartości. Prawda? Bo okazuje się, że nie ma chętnych do sfinansowania.
Są do wykorzystania w tych technologiach, które mamy.
Prawda? I wiele instytucji finansowych, jak Norweski Fundusz Ubezpieczeniowy, jak różnego rodzaju banki.
ING ostatnio.
Prawda? Wycofują się z tego. Co więcej, jest teraz wiele krajów, które na szczycie klimatycznym w Bonn podjęło uchwałę, która mówi o tym, że one nie będą, że wycofają się z węgla do takiego i takiego roku, prawda? Czyli Kanada na przykład, czy poszczególne stany Stanów Zjednoczonych. No, widać wyraźnie, że ten trend jest coraz mocniejszy, coraz silniejszy. jeżeli dobrze pamiętam, to także Czechy podjęły takie zobowiązanie, czyli wiele krajów, wiele firm,
Holandia, Francja, Anglia,
wycofuje się z tego. Pytanie tylko, kiedy my? Bo my tak będziemy musieli się wycofać, no dobrze, ale czym później?
Wycofuje się, panie doktorze, ale co w zamian właśnie? No, porozmawiajmy o tej alternatywie, bo tutaj zawsze pada argument, no dobra, ale jak nie węgiel, no nie będziemy mieli prądu, no prawda? Przy świeczkach będziemy mieli. Ostatnio jedna pani dyrektor z banku dużego, nie będę miłościwie mówił jakiego, powiedziała, przy świeczkach będziemy mieli. Co państwo tu chcecie? Wy jesteście marzycielami. Mówiliśmy o potrzebie odchodzenia
węgla. No to jest ciekawe, bo według takiej kanadyjskiej instytucji 45 krajów na świecie zdecydowało, że będą bazować w 100% na energetyce odnawialnej.
Więc w tej chwili.
W tej chwili, tak? Już w tej chwili.
Znaczy, w jakiej perspektywie czasowej?
Znaczy, różny kraj w różnej, ale przyjęły taki cel. Pierwszą podstawową rzeczą to jest poprawa efektywności energetycznej. I w tej materii mamy bardzo dużo do zrobienia. Rzędu 1/3 energii moglibyśmy zaoszczędzić, co daje bardzo...
Mówimy o Polsce, panie.
O Polsce, tak. Co daje impuls dla rozwoju różnych technologii innowacyjnych, dla miejsc pracy i to miejsc pracy lokalnie tworzonych w całej Polsce. A drugie to jest pójście w kierunku energetyki odnawialnej. Wzmocnienie rozwiązań służących temu, ażeby przyspieszyć, kiedy ona stanie się bez potrzeby wsparcia konkurencyjna do energetyki węglowej. To będzie już niedługo. Czyli osiągnie tak zwany grid parity.
Czyli ekonomiczną, jakby to było określić, porównywalność czy opłacalność,
to znaczy,
prawda?
Opłacalność ekonomiczną w stosunku do tradycyjnej energetyki. Oczywiście nie uwzględniamy czegoś, co jest bardzo ważne, czyli kosztów zewnętrznych, bo jak zaczniemy uwzględniać koszty zewnętrzne, to całkowicie będzie znaczy wrócić. Ale według dzisiejszych warunków ekonomicznych, powiedzmy. Czyli innymi słowy, to pójście w energetykę odnawialną ma dwa kierunki. Jeden kierunek to są duże obiekty, a drugi kierunek, bardzo istotny, to jest budowanie bezpieczeństwa kraju od dołu, czyli budowanie lokalnych, hybrydowych systemów energetycznych ze znaczącym udziałem prosumentów. O tyle to jest ważne, że uruchamiamy kapitał indywidualnych ludzi, kapitał małych przedsiębiorstw i musimy w to angażować kapitału państwowego, publicznego, do czego musimy robić w sytuacji budowy dużych elektrowni.
No tak, żaden zagraniczny bank już nie chce się angażować w nowe projekty elektrowni węglowych, natomiast ostatnio właśnie polskie banki, kontrolowane de facto przez Skarb Państwa, zgłosiły zainteresowanie nowymi projektami.
I to, węglowymi.
Tak. I to jest właśnie ten przykład ryzyka związanego z tą banką węglową, bo jeśli nikt poza państwowymi bankami nie będzie w to inwestował, to tym bardziej rośnie ekspozycja tych instytucji na to, że te aktywa okażą się toksyczne, bo po prostu stracą szybko na wartości.
Czyli może grozić to, że po prostu powiedzmy, bo słuchacz tego może nie rozumieć, że rozumiem, zaangażują swoje środki w elektrownie na przykład węglowe,
tak,
prawda, Ostrołęka, nie wiem, Opole, etc., różne pomysły, które staną się nieopłacalne i właściwie stracą ten kapitał, przez to stracą prawda,
dokładnie, ale to mało. Trzeba sobie powiedzieć, że one będą funkcjonowały, ich się nie zamknie, jak się wybuduje. W związku z tym będziemy mieli dodatkową dopłatę. Już dzisiaj mamy dopłatę, która lada moment wejdzie, tylko czeka na podpis prezydenta, czyli tak zwany rynek mocy. To oczywiście relatywnie nie jest dużo, bo to jest rzędu kilku do 10 złotych, są różne oceny rocznie na gospodarstwo domowe. Natomiast jeżeli w przyszłości będziemy mieć tak zwane koszty osierocone, czyli będziemy musieli pomagać tym elektrowniom, żeby one mogły produkować prąd.
Z publicznych pieniędzy dopłacać im, prawda, w jakiś sposób tam, tak?
Czyli z naszych kieszeni. Czyli ta energia będzie droga. Jak energia będzie droga, to i także innowacyjność gospodarki będzie niższa. Czyli jest to bardzo poważny splot, który wynika z myślenia kategorią wyborów następnych, żeby być wybranym i znowu rządzić, a nie z kategorią budowania nowoczesnej, innowacyjnej Polski w przyszłości. Właśnie o tym ten raport jest. My mówimy, budujmy przyjazny rozwój naszego kraju.
No dobrze, pojawia się tam, tak już konkretnie, prawda, pojawiają się według Stanforda, rozumiem, Uniwersytetu Stanforda, że właściwie do 2050 roku można byłoby przejść na, w całości na odnawialne źródła energii. Dodatkowe miejsca pracy, to jest prawda, łącznie około 200 tysięcy przy wytwarzaniu urządzeń i przy obsłudze, przy instalacji. Według Instytutu Odnawialnych, Energetyki Odnawialnej tu na, naszego krajowego, tu jest już trochę skromnie. 75% jest możliwe w 2050 roku. Zostaje jakieś 25% na węglu, ropie i gazie. Co nie znaczy, że w następnych, nie wiem, 20 latach nie jesteśmy w stanie przejść prawdopodobnie na to OZE. No a wcześniejszy przytoczę raport Instytutu na rzecz Ekorozwoju i także WISA. Akurat tu mamy, gościmy, czyli mapa drogowa Polski, mówił, że właśnie bez większych ruchów i tak, prawda, możemy zredukować gazy cieplarniane o 55-63%, ale dalej idące jakby ograniczenie emisji prawdopodobnie z wykorzystaniem OZE, bo tu o tym mówimy, to musiałoby wymagać dodatkowych systemowych innowacji. To
cytuję. Czy ja dobrze rozumiem, czy to są trzy
różne
możliwości,
trzy
tak?
różne opracowania właściwie.
Są trzy spojrzenia, które mówią o tym, że ta energetyka odnawialna jest bardzo znaczącą szansą. Stanford mówi nawet 100 i Instytut Energetyki Odnawialnej mówi rzędu 75, natomiast my jako dwa instytuty mówimy, jest też szansa, może, ale nie aż tak duża. No,
ale zobaczcie, idea jest taka, żeby podsunąć rządzącym, ci, którzy podejmują decyzje, popatrzcie się, tak, może wybierzcie i stłuszcie długofalową
Trzy poważne instytuty naukowe mówią, czy instytucje naukowe mówią to i to.
Tak.
A jeszcze dopytam pana Śniegockiego, bo pojawiła się ostatnio informacja taka, że nie jesteśmy w stanie wywiązać się z celu 15%, prawda, na rok 2020.
15% udziału w energii finalnej.
Tak, że to jest zobowiązanie, to jest cel, prawda, wynikający z zobowiązań wobec Unii Europejskiej całej. No i ta polityka właśnie, można powiedzieć, zniechęcania do OZE, no, wróży coś takiego, że w ciągu tych dwóch lat mamy poważne zagrożenie. No więc jak to się ma jedno do drugiego i gdzie jesteśmy?
Tak, generalnie w dyskusjach wokół energetyki i klimatu właśnie bardzo dużą rolę jednak odgrywają liczby, operowanie na konkretnych liczbach i też takie dosyć precyzyjne określanie, o czym mówimy. Tak? Czyli w przypadku dyskusji wokół OZE, czy też celu OZE, to musimy sobie wyróżniać dwie kwestie. Jeden to jest sektor elektroenergetyczny, produkcja energii elektrycznej, a drugi to jest zużycie energii w skali całej gospodarki, do którego trafia chociażby jeszcze paliwa transportowe, paliwa, które wykorzystujemy w ogrzewaniu czy w procesach przemysłowych. I w tym momencie jest tak, że w elektroenergetyce już mamy w zasadzie technologie, które praktycznie są konkurencyjne cenowe, szczególnie wiatr i słońce, które pozwalają na dużą skalę produkować taką tanią energię elektryczną z OZE. W przypadku ciepła jest trochę trudniej, chociaż też tam, czy to wykorzystanie biomasy w takich nowoczesnych, małych jednostkach, czy też wykorzystanie kogeneracji z biogazu, czy też wykorzystanie energii słońca do produkcji ciepła, tutaj nam częściowo rozwiązuje ten problem. Z transportem też z kolei jest problem, że biopaliwa okazały się być, no, miały mieć bardzo ograniczony potencjał taki, który by nie szkodził środowisku, więc w tym momencie mówimy, jak mówimy o polityce klimatycznej w skali całej gospodarki, to ona się łączy też z elektryfikacją, czyli elektryfikacją transportu, również częściowo ogrzewania, ale nie w formule takiej, że mamy po prostu ogrzewanie elektryczne takie konwencjonalne, tylko chociażby pompę ciepła, która jest dużo efektywniejsza energetycznie, bo potrafi zamienić jednostkę energii elektrycznej w kilka jednostek energii cieplnej. I dzięki temu takie połączenie zwiększenia udziału energii odnawialnej w tym miksie energetycznym, w elektroenergetyce oraz elektryfikacji innych sektorów, transportu, ogrzewania, też procesów przemysłowych, to możemy już osiągnąć bardzo wysoki udział, chociaż on jeszcze być może nie sięgnie 100%. Natomiast to może nam rozwiązać też inny problem, bo faktycznie jest bardzo duża różnica między udziałem OZE w elektroenergetyce 75%, 80%, a 100%. Tak? To są właśnie te często przywoływane przez sceptycznie nastawionych ekspertów problemy, że tutaj przez parę tygodni nie wieje wiatr, jest mało słońca. No ale proszę zauważyć, że parę tygodni w roku to jest tylko kilka procent czasu, tak? Czyli tak naprawdę problemem pozostaje przełożenie zmagazynowania energii na dużą skalę przez kilka tygodni, przez parę tygodni. To faktycznie w tym momencie jest poza zasięgiem obecnych technologii, natomiast po pierwsze są cały czas przeznaczone bardzo duże środki na to, żeby jednak ten problem rozwiązać. Po drugie, to nie oznacza, że właśnie to jest taka bardzo upraszczający argument, że skoro nie da się osiągnąć 100% przy obecnych technologiach, to w ogóle nie ma sensu w tym kierunku iść. Otóż my jesteśmy w stanie przy obecnych technologiach właśnie osiągnąć w elektroenergetyce udział 70-80% bez żadnych problemów. Tam 50-60% z energii wiatrowej, słonecznej, jeszcze kilkanaście procent.
Czyli mówimy o produkcji prądu z OZE w Polsce w roku 2050.
Tak, a nawet w 40 moglibyśmy to zrobić. Nie ma żadnych problemów technicznych pod warunkiem, że faktycznie też budujemy system pod to. Czyli na przykład nie budujemy dużych elektrowni węglowych nowych, które po prostu nie będą się w stanie odnaleźć w tym systemie.
Pada natychmiast pytanie, przepraszam, wchodzę słowo, ale tu natychmiast. Czy to nie będzie, prawda, wielokrotnie droższe rozwiązanie, jeśli mieć to OZE,
To będzie wręcz tańsze długoterminowo. Faktycznie w krótkim terminie będziemy musieli wydać więcej, po prostu zainwestować, bo to są technologie, które mają taką cechę, że są kapitałochłonne, natomiast później one nie wymagają już wydatków na paliwa, czy też chociażby właśnie zakup uprawnień do emisji. Więc my robiliśmy też takie badanie już bardzo dokładne, dotyczące takich różnych wariantów kształtowania miksu energetycznego i zasadniczo wnioski właśnie były takie, że to jest, musimy więcej trochę środków zmobilizować do roku 30. Swoją drogą mamy też w ramach polityki unijnej też środki pomocowe dla całej gospodarki, które też po części możemy tu wykorzystać, ale co istotne właśnie w perspektywie roku 30-40, to już się to robi tańsze dla gospodarki, a wręcz do tego jeszcze ograniczy nam import. Bo tutaj też musimy pamiętać, że naszego górnictwa starczy nam, już w zasadzie nam przestaje starczyć, żeby pokryć nasze własne bieżące zapotrzebowanie i w kolejnych latach będzie coraz gorzej.
I tu musimy importować węgiel.
Tak, będziemy musieli, mamy do wyboru tak naprawdę taki bardzo realistyczny wybór, tak? To już nie jest bez zakładania żadnych zmian technologicznych, to jest taki, albo utrzymujemy bardzo wysoki udział węgla i importujemy bardzo dużo węgla z Rosji, albo zaczynamy budować na dużą skalę, głównie właśnie elektrownie wiatrowe, słoneczne, w najbliższym czasie, czyli w latach 20., ponieważ nie ma jeszcze możliwości wybudowania dużych magazynów, to będziemy mieli pewnie technologię elektrociepłowni na gaz, natomiast w perspektywie lat 30-40 już możemy te elektrociepłownie na gaz zastępować już albo zielonym gazem, czyli już biogazem, albo syntetycznym gazem z elektroenergetyki odnawialnej, albo magazynowaniem energii, czyli tam już w perspektywie lat 30., 40., 50. mamy dużo więcej możliwości już zarządzania tą niestabilnością tych systemów, a nawet gdyby pesymistycznie przyjąć, że nic się z tego nie uda, to tak naprawdę tego gazu potrzebujemy bardzo niewiele do odnawiania tych źródeł, bo wolumenowo jesteśmy w stanie dostarczyć właśnie te 70-80% energii ze źródeł odnawialnych, czyli w najgorszym możliwym wariancie, pesymistycznym, który nie jest nigdy jakoś tak, którym właśnie sceptycy straszą, nie mówiąc o liczbach, to jest tak, że będziemy musieli zostawić jakieś 15, 20, może 25%
rezerw
wolumenowo. Mhm. Natomiast to będzie tańsze niż sprowadzanie też z zagranicy bardzo dużego wolumenu węgla.
Tak? No i ropy sprowadzamy, a tak się zmniejszymy ropy, bo jak będziemy elektryfikować transport, to wtedy mniej ropy potrzeba, będzie spadać cena ropy, cena gazu, to i cena węgla będzie tak też.
Tak, tak. No i plus rozwiązujemy sobie problem smogu, bo to jak są elektrociepłownie, to one od razu dostarczają też czyste ciepło sieciowe.
No właśnie, chciałem właśnie zwrócić na to uwagę, że także rozwiązujemy w istotny sposób emisję tą tak zwaną niską, czyli związaną zarówno z paleniskami, oraz z transportem, bo jeżeli będziemy mieć transport elektryczny, to wiadomo, że od razu nie będzie on emisyjny wewnątrz miast. No a jak będziemy mieć także bardziej efektywne rozwiązania domowe albo związane z energią, używaniem energii elektrycznej, to też nie będzie tej emisji. Czyli wydaje się, że tu i od razu oszczędzamy pieniądze na zdrowiu. To jest takie, że my nie myślimy kategoriami zintegrowanymi. Tu trochę wydamy, natomiast gdzie indziej bardzo znacząco zaoszczędzimy. No, co więcej, widać wyraźnie, że cena energii z węgla będzie rosła. No, przecież nie dlatego pan prezes Kilian, szef PGE, ustąpił, który był przeciwny budowie Opola, dlatego, że Opole szacuje się, że może 280-300 zł za megawattogodzinę kosztować, a dzisiaj 160 kilka. Czyli widać wyraźnie...
Znaczy tyle jakby jest na rynku.
Tak.
Trzeba dopaść...
Ponadto mówię o efektywności. Ta efektywność dzisiaj jest szacowana na 1/3, ale ta efektywność także będzie podlegać innowacyjności.
Efektywności czego?
Efektywności użytkowania energii elektrycznej i energii cieplnej, prawda? W samochodach. Czyli
poprawa wykorzystania paliw, powiedzieć, czy energii.
No, są nowe innowacyjne rozwiązania. Na przykład teraz przygotowujemy takie opracowanie, w którym będziemy zwracać uwagę na to, że może w przyszłości udałoby nam się w nadwyżkach, kiedy jest właśnie dużo wiatru i dużo energii słonecznej, która jest energia praktycznie za darmo, produkować wodór i ten wodór można byłoby składować, mieszając go z metanem, gazem ziemnym, w istniejących sieciach gazowniczych. Według rozmów z PGNiG jest to rzędu 3-4 miliardów metrów sześciennych. A wtedy w sytuacji, kiedy wiatru nie ma i energii słonecznej nie ma, to my wykorzystujemy ten gaz do produkcji prądu elektrycznego. Czyli jest wiele rozwiązań, które dosłownie są albo bardzo blisko, albo na wyciągnięcie ręki i Polska mogłaby tu poszukiwać swojej specjalizacji. Znaczy,
technologie, rozumiem, już są. To nie jest tak, że one są gdzieś bardzo blisko, tylko w innych krajach
je stosują. To się rozwija, te koszty spadają i to jest kwestia też wyboru, tak? Czyli dostosowywania chociażby infrastruktury. Bo oczywiście, jeśli dzisiaj będziemy podejmowali decyzję o rozbudowie sieci tak, żeby one były dopasowane do dużych
elektrowni jądrowych, prawda?
Wysokie napięcia słynne, prawda?
No tak, generalnie albo też nie będziemy dostosowali chociażby też sieci dystrybucyjnych do tego, żeby tam funkcjonowały źródła rozproszone, to jeśli nagle będziemy musieli się przestawić, kiedy to już będzie tak bardzo opłacalne, że nie będziemy mogli utrzymać...
To będziemy mieć blokadę.
Tak, obecnego systemu, to będziemy mieli blokadę.
No, inwestujemy w dorożki, a nie w samochody elektryczne. Świat już
to jest kwestia tego, żeby zacząć budować drogi właśnie pod samochody
elektryczne.
Ale jak idziesz
do Krakowa na rynku, to chcesz się dorożką przejechać, a nie samochodem elektrycznym.
Ale nie, żeby cały rok.
Proszę, przypominam, dr Andrzej Kassenberg, ekspert Koalicji Klimatycznej, Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, pan Aleksander Śniegowski, ekspert Instytutu Wizy Europa, Radosław Gawlik, Ekounia Partia Zieloni, współprowadzący ten program. A ja mam tak w imieniu słuchacza takie proste pytanie, bo rozumiem, tutaj są przedstawione trzy możliwości. Państwo, panowie to rozwijacie, uzasadniacie, dlaczego tak. Rozumiem, że ten raport ma służyć temu, by kropla drążyła skałę, jeśli idzie o naszych rządzących. A rządzący mają taki kontrraport, który pokazuje, może to się inaczej nazywa niż raport, który pokazuje, no nie, tu węgla musi być tyle, nawet w takiej wersji, w tym miksie węgla musi być tyle, a tutaj OZE tak, ale tyle, bo i też by tutaj siedziały trzy osoby i by przekonywały, dlaczego właśnie tak. Pewnie podstawowy argument to byłoby właśnie OZE i to, że jeszcze nie możemy magazynować i to powoduje,
a węgiel
że
pewny, a węgiel mamy.
No właśnie, czy istnieje kontr.
Znaczy, trzeba sobie powiedzieć, że tak jak wspominałem, jest to robione z punktu widzenia budowania spokoju społecznego i
uzyskania... Podtrzymywanie tej
no bo to nie jest tylko sprawa górników, bo górników zaczyna brakować, ale to jest sprawa wszystkich firm, które są naokoło, to są ich rodziny.
Ale to panowie te argumenty, które tak. przytaczają rządzący, tak?
Nie, ale nie. Oni tego nie przytaczają w ten sposób.
No, tak uważa.
Tak, ja mówię, że to jest ich rzeczywista...
Tak. Znaczy oni tak nie mówią, tylko
gdzie jest to lobby, tak?
Tak, to jest to rzeczywiste ich ukryte...
Tak zwany background tego wszystkiego.
Ja to nazywam pułapką polityczną. Chodzi o pułapkę polityczną, że z jednej strony boją się wyjść, bo tracić głosy. To nie tylko jest sprawa górnictwa węgla kamiennego czy brunatnego, ale też duże elektrownie i silne związki zawodowe tu i tam. To jest dość potężna, licząca setki tysięcy, a może i nawet i powyżej miliona, grupa wyborców. Czyli to jest to pierwsze. Drugie, brak jest jakby takiej odwagi. Ja jestem troszkę zaskoczony, że teraz pojawiają się różne programy. Niedawno był program dla górnictwa węgla kamiennego, gdzie były 3 scenariusze. Jeden nawet więcej wydobywania niż dzisiaj, czyli 80 kilka, 70, czyli mniej więcej tyle, a mały, najmniejszy był 50 kilka. Pytanie, skąd ten węgiel wziąć? Są ogromne pieniądze na to, ażeby albo wybudować nową kopalnię, rzędu 5, 6, może 7 miliardów złotych.
Gdzie jest bardzo silny sprzeciw społeczny. Ludzie nie chcą nowych kopalni.
Tak, Śląsk nie chce nowych kopalni, bo co więcej, sobie to, co jest na powierzchni.
Schodzenie niżej, poniżej 1 kilometra, to jest znaczne podrożenie tego węgla, bo to jest sprawa wysokiej temperatury, to jest sprawa też zużycia więcej energii, czyli po to, żeby wydobyć określoną ilość węgla, musimy więcej energii zużyć na potrzeby własne. No i to wydaje się bardzo dyskusyjne. Właściwie sądzę, że jesteśmy w sytuacji takiej, że ten program zarówno dla górnictwa węgla kamiennego, jak wczoraj ogłoszony program dla Śląska wpuści nas w pułapkę, że będziemy musieli znacznie więcej importować tego węgla, niż byśmy to musieli, jeżeli byśmy już dzisiaj zaczęli przekształcać energetykę w kierunku energetyki odnawialnej.
To nie jest energia odnowa, to jest konserwowanie właśnie to jest tego systemu. Jakieś tam
to się nazywa biznes jak zwykle.
Dokładnie.
I sądzę, że
no, panie doktorze,
gdzieś tu jest... Ja rozmawiałem z wieloma ludźmi. I w większości... Mam od, że tak powiem, samego szczytu po związki zawodowe, ekspertów, NGOsy, praktycznie spotkałem nikogo, który by powiedział, że od węgla nie musimy odejść. Musimy odejść. Pytanie jest tylko kiedy, jak. I to jest bardzo ciekawe, że publicznie to trochę inaczej wygląda, a w rozmowach inaczej.
Znaczący
urzędnik szczebla wiceministra powiedział, tak właśnie ta polityka klimatyczna to nie jest problemem. Górnictwo węgla kamiennego jest problemem.
No szanowni państwo, ale to jest tak, to król jest nagi. Wszyscy już widzą, że ten król jest nagi. Nawet, prawda, w tym rządzie. I pytanie jest, wymieniliście to aż kusi, prawda, zadanie tego pytania. Wymieniliście szereg elementów. I miejsca pracy, prawda, i innowacyjność tych nowych technologii. I to, że właśnie świat są... I ochrona klimatu, i ochrona zdrowia, prawda, powietrza, czyli walka ze smogiem. I dlaczego właściwie rządzący nie zrobią z tego programu? To jest wspaniały program polityczny, już sobie wyobrażam. Gdzie można by pochwalić się, proszę bardzo, tyle załatwiamy. Co więcej, są pieniądze w Just Transition na przykład na restrukturyzację górnictwa, czyli dopłacenie, żeby spokojnie...
Nie górnictwa, tylko terenów pogórniczych.
Okej, okay. No dobrze, ale wsparcie też odchodzenia.
Wsparcie na restrukturyzację kończy nam się w 2018 roku. Nie możemy użyć już pieniędzy unijnych.
Ale te miliardy, które WISE wyszacował, które dopłacamy, na pewno by się dało jakby...
Właśnie, to też jest, prawda, istotne
transformacje.
Że... Jest pewna inercja oczywiście w narracji, tak, która zresztą była wspólna dla kolejnych ekip rządzących, które mówiły, że węgiel jest i będzie, więc trudno się wycofać. Natomiast faktycznie już sama rzeczywistość nadgania, bo pojawia się coś, czego wcześniej nie było, czyli pojawia się duża luka w podaży węgla krajowego, czyli będziemy już na trwałe dużym importerem węgla kamiennego. Wcześniej to było ograniczane przez to, że spadał nam eksport oraz myśmy też ograniczali zużycie, chociażby rozwijając w ubiegłych latach zbyt powoli być może, ale jednak źródła odnawialne. Gdyby nie było unijnej polityki klimatycznej, to byśmy już 5 lat temu na trwałe stalibyśmy się dużym importerem węgla kamiennego. I teraz jest to pytanie, w którym momencie nastąpi jednak to przesilenie. Wydaje się, że jakby również wewnątrz, zarówno czy branży energetycznej, wokół otoczenia tej branży, też w ramach rządu, to nie jest tak, że wszyscy uważają właśnie, że węgiel jest przyszłością, tylko jest bardziej zróżnicowane podejście i tutaj uważam, że będzie po prostu w pewnym momencie punkt taki, właśnie taki punkt krytyczny, po którym bardzo mocno się zmieni narracja. W zasadzie będzie to już taki nowy konsensus, że jednak musimy szybko i rozsądnie wychodzić z węgla, bo to już nie jest węgiel polski, tylko rosyjski.
Kiedy? Ale jest, ja mam że tak powiem tak...
Wizję.
Wizja okay, jest słuchamy. Rok 2019, wybory, wygrane wybory. Nie będę mówił kto, czy jak, bo nie wiem. Okazuje się, że po wygranych wyborach można zmienić politykę. Przed wyborami, zwłaszcza kiedy zostaje rok czy półtorej, to bardzo trudno. Czyli w tej naszej analizie, którą niedługo będziemy upowszechniać, bo jest zrobiona, właśnie stawiamy taką tezę, że to jest szansa właśnie na zmianę polityki i wtedy politycy mają 4 lata, żeby pokazać, że jest to korzystne.
No, szanowni państwo, wiecie o tym, że ludzie już zaczęli decydować. Ludzie instalują fotowoltaikę na dachach, prawda, przy wsparciu albo i bez wsparcia, prawda, i to poszło. To już są w tej chwili dziesiątki tysięcy zaczynają być. Prawda?
Pompy ciepła
i tak dalej, więc ta opłacalność to ludzie już jakby liczą, prawda, i okazuje się, że im się to opłaca.
Dzisiaj już można w Polsce kupić zestaw fotowoltaiczny. Firma przyjeżdża, sprawdza, jak to powinno wyglądać, instaluje, podłącza i to jest można kupić w supermarkecie bez większych problemów.
Tak, no miejmy nadzieję właśnie, że ta zmiana wydarzy się na czas, bo właśnie na przyszłą dekadę chociażby mamy też duże środki z systemu handlu emisjami, którym sprzedajemy uprawnienia do emisji jako Polska, jako państwo i mamy tam dziesiątki miliardów złotych, które możemy albo wrzucić do budżetu i o nich zapomnimy, albo starać się dotować
węgiel,
albo właśnie przeznaczyć to nie tylko i już nawet nie na elektroenergetykę OZE-ową, która sobie będzie radziła, jeśli przestanie być blokowana, natomiast termomodernizacja, właśnie pompy ciepła, właśnie nowoczesne ciepłownictwo, to są te obszary, gdzie cały czas
czyli
widzimy...
walkę ze smogiem tak, rozumiana jako tak, całość.
Chcę powiedzieć, że w raporcie mówimy o liczbie od 40 do 100 miliardów złotych, które byłyby do dyspozycji w okresie 2021-2030.
No. Wielkie pieniądze.
Wielkie pieniądze, a zobowiązanie mówi, że 50% tego
co
albo
najmniej,
równowartość,
co
albo równowartość powinna być przeznaczona na gospodarkę.
Unijne zobowiązanie.
Tak, niskoemisyjną.
Nasza audycja dobiega końca, ale też w szczególnym okresie spotykamy się z państwem końca roku, więc życzymy państwu dobrego roku. Gdy pomyślałam, słuchając panu, panie doktorze, że byle szybko do 2019.
Dużo energii odnawialnej i rozproszonej, proszę państwa. Dużo, dużo.
Bądźmy przyjazni dla naszego rozwoju.
Tak, właśnie dużo pozytywnej i przyjaznej energii.
W studiu obecni współprowadzący Radosław Gawlik, Ekounia Partia Zieloni, pan Andrzej Kasenberg, ekspert Koalicji Klimatycznej Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz
dziękuję.
Pan Aleksander Śniegowski, ekspert Instytutu Wizy Europa. Dziękuję bardzo.
Weekend Radia Tok FM.